Mówimy na temat Bożej miłości w małżeństwie. Boża miłość w małżeństwie. Boża miłość jest potrzebna we wszelkiej kategorii życia naszego. Boża miłość jest potrzebna nam nie tylko w małżeństwie, ale ona jest potrzebna nam do relacji z Bogiem. Jeżeli nie wiemy, jaki Bóg jest, jeżeli Go nie znamy, a Bóg jest miłością, to wtedy będziemy, wiadomo, źle Go postrzegać. A kiedy będziemy źle Go postrzegać, będziemy przypisywać Mu rzeczy, które nie są prawdą. Na przykład będziemy mówić albo myśleć, że Bóg dał mi jakąś chorobę, żeby mnie czegoś nauczyć, lub Bóg mnie karci poprzez choroby i okoliczności. Bóg jest miłością i On używa zupełnie innych rzeczy, żeby nas traktować jak dzieci. Wiecie, że Boże Słowo mówi, że kto jest dzieckiem, ten jest karcony. I Boże Słowo mówi, że właśnie przez Boże Słowo jesteśmy karceni. Karcenie nie polega na tym, że Bóg sprawia nam ból, tylko wychowuje, koryguje, poprawia, przygotowuje do życia, tak jak normalny rodzic robi z każdym swoim dzieckiem. Amen? Czy nie amen? Troszeczkę takie... Czasami mogliśmy mieć rodziny, w których nie było tych wszystkich rzeczy. Mogliśmy mieć rodziny, gdzie nie byliśmy karceni i rozrośliśmy się jak taki krzaczor. Taki krzak obfity, bez żadnych owoców, ale pełno liści i zajmuje dużo miejsca. I wtedy przycinanie takiego krzaka jest bardzo bolesne i długie. Natomiast kiedy dziecko jako sadzoneczka, tak, sadzonka, Psalm 128 mówi, że dzieci są jak sadzonki wokół stołu, tak? Nad sadzonkami trzeba o nie dbać, później jesteś ogrodnikiem, dbasz o tą roślinkę, żeby wydała jak najwięcej owocu. Amen. I właśnie o to chodzi również z tym, że Bóg nas wychowuje. Po prostu chce, żebyśmy przynosili więcej owocu, żebyśmy byli dojrzali w naszej relacji z Nim. Żebyśmy byli coraz bardziej i bardziej dojrzali. Tak więc Boże Słowo jest tym, co nas koryguje. Nie wiem, czemu o tym mówiłem, ale najwidoczniej ktoś potrzebował usłyszeć. Halleluja, dzięki Ci Boże. Ty nie zsyłasz na nas chorób, ani żadnych innych tragedii życiowych, żebyśmy się czegoś nauczyli. Czy możemy się czegoś nauczyć poprzez tragedie i choroby, w których się gdzieś tam... No możemy się czegoś nauczyć. Możemy się nauczyć nie wkładać głowy pod oponę tira, bo może się to źle skończyć, tak? Możemy się nauczyć, że picie alkoholu ponad miarę może doprowadzić do marskości wątroby. Możemy się nauczyć różnych innych rzeczy, ale głównie Boże Słowo jest tym, co nas chce uczyć. I Boże Słowo jest dane też po to, żebyśmy mogli przeczytać sobie, co było u naszych braci i sióstr wcześniej i mogli wyciągnąć naukę z ich pomyłek i z ich błędów. Jedną z nauk może być Dawid, który wyszedł na dach podczas, kiedy miał być w pracy, a nie był i zobaczył kobietę kąpiącą się i zgrzeszył razem z nią. Z tego później rozwinęła się cała lawina przykrych wydarzeń i możemy się z tego nauczyć, tak? Mężczyźni, kochani, robimy to, co mamy robić, nie obijamy się, a kiedy wychodzimy na dach, to idziemy do roboty też, nie? A nie podglądać jakieś osoby kąpiące się. Różne rzeczy się mogą dziać, więc czerpiemy naukę z tych wszystkich rzeczy. Chwała Bogu za Jego Słowo. Więc Boża miłość jest nam potrzebna. Aha, bo mówiłem o Bożej miłości, dlatego mówiłem też o korekcie. W Bożej miłości jest też korekta, ale Boża miłość jest nam potrzebna do wszelkich relacji w naszym życiu. W małżeńskiej relacji jest potrzebna? Tak, jak najbardziej jest potrzebna. Kiedy żona jest szczęśliwą żoną? Kiedy mąż ją kocha. Kiedy mąż jest szczęśliwym mężem? Kiedy żona go kocha i szanuje. Tutaj ten trzeba powtórkę jednak zrobić. Tak, więc mówiliśmy o tym, że Boża miłość jest potrzebna we wszelkiej relacji, w przyjaźni jest potrzebna. I Boże Słowo mówi, że kiedy poznajemy Bożą miłość do nas, w liście do Efezjan w 3 rozdziale, kiedy patrzymy na Bożą miłość i poznajemy ją, jaka ona jest względem nas, wtedy, uwaga, napełniamy się całą pełnią Boga. Tak. Bardzo ładnie mi się podoba, jak kiwacie głowami. Czyli kiwajcie głowami, jak to mówi pastor Dwayne Sheriff, kiwajcie głowami i udawajcie duchowych. Tak. Dobrze. Więc mówimy o tej Bożej, bezwarunkowej miłości do nas. Ona tak naprawdę jest tym, co powinno przepełniać każdą naszą relację. Ona pogłębia przyjaźnie, ona pogłębia miłość rodzicielską, ona pogłębia miłość do małżonka. Boża miłość jest potrzebna. I mówiliśmy o kilku aspektach tej Bożej miłości i ostatni punkt i przedostatni to Boża miłość widzi potrzebę i zaspokaja ją i Boża miłość jest przykazaniem. A więc jeżeli Boża miłość widzi potrzebę i zaspokaja ją, to chwała Bogu, ale z drugiej strony nie mamy czasami ochoty na wypełnianie Bożej miłości, na spełnianie potrzeb bliskiej nam osoby, na przykład w małżeństwie. I wtedy Boża miłość jest też przykazaniem, że mamy kochać. Mamy kochać naszą żonę, mamy kochać męża. I czasami małżonek nie ma ochoty spełniać potrzeb, które są w naszym życiu, po prostu. Może moglibyśmy coś tam się pokłócić albo jakaś inna sytuacja. I to jest naturalne, że się dzieją różne rzeczy i to nie znaczy teraz, że teraz masz za wszelką cenę wypełnić moją potrzebę. Tutaj chodzi o relacje między nami i o miłość, prawda? Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Tak. Tu nie chodzi teraz o to, że Boże, pastor powiedział, że ty masz wypełnić moje potrzeby teraz i masz je spełnić. Chodź do łóżka. Nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Czasami może boleć głowa. Tak. Czasami może się to odwlekać, ale jak to prawdziwe Boże dzieci, w końcu wierzymy w uzdrowienie. Amen. Będziemy się modlić o głowę, żeby przestała boleć. Mąż przyjdzie do pastora z żoną i módl się, pastorze, żeby głowa przestała boleć. Halleluja? Ojej. Dobrze, dziewczyny, spokojnie. Dzisiaj będę mówił o waszych potrzebach, także dzisiaj mężczyźni będą robić notatki. Pierwsze 5 potrzeb mężczyzny to jest miłość seksualna, potrzeba przewodzenia, potrzeba zaopatrywania, potrzeba wsparcia w domu, czyli że dom jest zadbany i on może mieć tam swoje takie miejsce spokoju. I potrzeba szacunku. Boże Słowo mówi o tym w liście do Efezjan. Otwórzmy list do Efezjan, 5 rozdział. I przeczytam cały fragment. Od 20 wersetu. Dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, będąc poddani sobie nawzajem w bojaźni Boga. I ten fragment mówi o relacjach w kościele, ale też o relacjach jak najbardziej w domu. Mamy być wszyscy sobie nawzajem poddani w bojaźni Bożej. Amen? Więc na razie żadnych kontrowersji tu nie ma. Jesteśmy wszyscy poddani sobie nawzajem. Żony, bądźcie poddane swoim mężom jak Panu. Żony, bądźcie poddane swoim mężom jak Panu. I tak jak Pan nie prowadziłby was do grzechu, do jakichś złych rzeczy, prawda? Tak samo mąż nie powinien was prowadzić w takie rzeczy. I kiedy możecie być mu poddane jak Panu? Wtedy, kiedy mąż jest jak Pan Jezus, tak? kiedy podejmuję takie, nie, że decyzje może podejmować, może się pomylić. Każdy może się pomylić, tak? Więc nie trzeba mu zaraz urywać głowy jak modliszka. Tak, dziewczyny? Dać żyć, dać popełniać błędy. Natomiast jeżeli chodzi o pójście w grzech, o jakieś nieczyste rzeczy, nie macie obowiązku słuchać takiego męża i być mu poddaną. Bądźcie poddane swoim mężom jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową Kościoła, jest on też zbawicielem ciała. Mąż jest tym, który chroni rodzinę, który dba o nią, który jest tym zaopatrzycielem. Jak więc Kościół poddany jest Chrystusowi, tak też żony swoim mężom we wszystkim. Wszystkim tak jak Chrystusowi. Tak? Zobaczcie, tu jest napisane, mężowie miłujcie swoje żony, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą przez słowo, by stawić przed sobą Kościół chwalebny, nie mający skazy, ani zmarszczki, ani czegoś podobnego, lecz żeby był święty i nienaganny. Czyli my, mężowie, mamy o wiele trudniejsze zadanie, bo nasze żony muszą się poddać, ale my mamy je kochać, jak Chrystus kocha Kościół. Bezwarunkowo, bez żadnych ukrytych haczyków i podpunktów i gwiazdek. To jest bardzo, bardzo odpowiedzialne zadanie i uwaga, to jest droga, którą rozpoczynamy, w której idziemy i która nie ma końca tak naprawdę, dopóki Pan Jezus nie wróci. Czyli to jest podróż, którą musimy się cieszyć. Jak Chrystus kocha Kościół? Aha, więc ja tak mam kochać swoją żonę. I odkrywamy, jak Chrystus mnie kocha jako część tego Kościoła, mężowie, i wtedy kochamy swoje żony w ten sam sposób. Poza tym Pan Jezus, dalej czytamy. Tak więc mężowie powinni miłować swoje żony jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, samego siebie miłuje. A więc apostoł Paweł mówi, no jak Chrystus Kościół, to tak trochę daleko, poza zasięgiem może być. Uczymy się tego, ale wiemy, jak kochamy samych siebie, panowie, prawda? Oj, wiemy, jak kochamy sami siebie i różnie to się może przejawiać. Mamy swoje hobby, mamy swoje warsztaty, tak? Mamy swoje narzędzia, mamy swoje ulubione hobby. Ale patrzycie na mnie. Mężowie, bracia, proszę was o wsparcie, bo ja tutaj zaraz spłonę. Mamy kochać nasze żony tak, jak kochamy siebie, czyli lubisz książki historyczne, w najlepszej twardej oprawie, w skórze i w ogóle. No i wydajesz na taką książkę 300 zł. No to jeżeli tak, to powinieneś też kochać żonę na tyle, że dasz jej te 300 zł na to, żeby ona sobie kupiła... Nie, Boże. Lakier do paznokci za 300 zł. I wiecie, właśnie to... Ale jak to, nie? Nam to się w głowie nie mieści, ale nie musi się mieścić. Wystarczy dać te 300 zł i mówić, dobrze, kocham ją jak samego siebie. Jeżeli ja bym lubił malować sobie paznokcie i bym bardzo chciał, no to wtedy pewnie bym rozumiał, o co chodzi. Tak? No. Albo kolejną parę butów. No więc okej, idziemy dalej. Czyli jak kochać żonę, jak samego siebie. Lubisz iść do kina, iść z żoną. Ona nie lubi chodzić do kina. Ojej, no to masz problem? Nie, nie masz problemu. Daję jej 70 zł i niech sobie coś kupi za to. Co jeszcze? Możesz spędzać czas ze znajomymi, z kolegami, bo lubisz, bo masz takich kolegów i bardzo się budujesz i ten. No więc równocześnie musisz spędzać tyle samo albo oczywiście więcej czasu z żoną i nie narzekać i po prostu być z nią i tą samą jakość relacji dawać jej, co dajesz swoim bliskim. Czasami bywa tak, że pastor albo inny duchowny więcej czasu poświęca ludziom w kościele, bardziej się do nich uśmiecha niż do swojej żony, nie? I mniej czasu spędza ze swoją żoną niż z ludźmi w kościele. I to nie jest mój problem na szczęście. Ale kochani, czasami bywa tak, że potrafię bardziej siebie kochać niż moją żonę. No i wtedy muszę się zastanowić, jak okazać jej miłość, żeby była co najmniej na równi z moją miłością do samego mnie. Tak? Czy to jest jasne? Faceci są samolubni, kobiety, dziewczyny. Oni tacy są po prostu. Oni mają swój świat. Jak im coś przeszkadza z zewnątrz, to sobie stworzą wewnątrz swój świat. I będą tam wchodzić do tego pokoiku i wiecie... Widzieliście tą statuę, albo inaczej tą rzeźbę, jak człowieka myślącego, tak? Siedzi taki, jak... Najczęściej tak mężczyzna na ubikacji siedzi i myśli. Po prostu to jest świat, tak? Nasz świat i ten. Nie wiem, czemu o tym powiedziałem. Znowu mnie wybiliście, kochani. Tak, mówimy o potrzebach kobiet. Ale potrzeby kobiet są inne i zaraz będziemy o tym rozmawiać. A więc przechodzę już do potrzeb kobiet. Pierwszą, najważniejszą i dla nas niezrozumiałą zupełnie potrzebą, kochani, jest romantyczna, emocjonalna miłość. I to się wydaje takim zadaniem bardzo łatwym, ponieważ w taki sposób zdobyliśmy nasze żony. Tak? Zobaczyliśmy ją, gdzieś stała. W oddali, wiatr rozwiewał jej włosy. Przynajmniej tak to sobie wyobrażam, tak? I przychodzę do niej z bukietem róż lub innych kwiatów i rozmawiamy godzinami, piszemy SMS-y w pracy, jeżeli nie możemy rozmawiać. I później do późna w nocy rozmawiamy i ona tak się cieszy i mówi, ale facet. Żaden mi tyle uwagi nie poświęcił, żaden mi tyle prezentów nie dał. Taki fajny człowiek. Chcę wyjść za niego za mąż. Ta-da. No i wiecie, i pierścień władzy założony i nagle tak jakby się wszystko skończyło. Powoli przestaje pisać SMS-y, powoli przestaje rozmawiać do późna w nocy, powoli przestaje przynosić kwiaty do domu Tu jest nasza, bracia, to jest nasza wina, ale dziewczyny musicie też zrozumieć, dlaczego to tak jest. Bo jak was jest ogólnie więcej niż nas, nie? Więc jak już sobie wybierzemy albo upoluje, tak, o, ta jest fajna, to tak jakbyśmy konkurowali no co najmniej ze wszystkimi naszymi znajomymi albo z milionami innych mężczyzn na świecie. No, o ciebie jedno, tak? No więc staramy się. Tak jak wygramy i jest związek, jest ślub, no to jest wielka nagroda, halleluja, tak? Teraz trzeba zdobyć coś innego. My tak naprawdę funkcjonujemy, musicie to wiedzieć. A my, bracia, musimy wiedzieć, że ten pierścień, ta obrączka, ona nie zabija w ogóle romantycznej, emocjonalnej miłości w kobiecie. I nasza żona jest nieuleczalnie chora na właśnie romantyczność i potrzebuje być romantyczna. To znaczy potrzebuje tej romantyczności. Najczęściej dla nas, panowie, jest to niezrozumiałe. Więc posłuchałem dobrego pastora, pastor Dwayne nauczał na ten temat i powiedział, że po prostu jeżeli nie rozumiesz, to romantyczne to jest coś, co zaskakuje, nie jest zaplanowane i najczęściej jest po prostu takie, nie, że bezużyteczne, ale nie musi wnosić nic konkretnego. Takim czymś jest na przykład liścik, On po prostu jest listem, to jest romantyczne, my tego nie rozumiemy, tak? Piszemy, liścik dajemy i cieszymy się, że wy się cieszycie, tak? Ale to ani do budżetu się nie dokłada, ani nie pozwoli nam spłacić kredytu, ani takich rzeczy. Rozumiecie czy nie, bracia? Dziewczyny, wy możecie potwierdzić, czy tak jest, czy nie. Cieszycie się z liścików od mężów? Więc to są takie drobne przejawy miłości, które wiążą się z tym, że coś jest niezaplanowane i niekoniecznie musi mieć wielki użytek. Jak dasz żonie mikser, to niekoniecznie będzie, nawet nowy i na urodziny, pięknie zapakowany, to nie będzie romantyczny prezent. Mamy kochać nasze żony jak samego siebie, więc tak jakbyśmy sami sobie robili niespodzianki, tak mamy robić żonie niespodzianki. My ojcowie tak samo swoim córkom robicie niespodzianki. Takie niespodziewanki. Nikt bowiem nigdy nie miał w nienawiści swego ciała, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Pan Kościół. My, bracia, przez właśnie takie postępowanie mamy pielęgnować naszą i pielęgnujemy naszą żonę. Pielęgnowanie tutaj oznacza budowanie, być dla niej podporą, pielęgnowanie, dbanie o nie. Dlatego te kosmetyki, nie? To wszystko, co jest potrzebne, to jest część naszej wypłaty, idzie właśnie na to. Część naszego życia, naszej krwawicy idzie na coś, co się skończy za tydzień albo za dwa i trzeba będzie nowe kupić. Ja tu nie mówię o mojej żonie, tak? My wiemy, co tam się kupuje. Także nawet jak Ela kupuje jakieś kosmetyki, to jestem podekscytowany, bo ja też będę tego używał. Oczywiście są granice. Nie będę używał tej pomadki do ust, kochanie. No spróbuj. A więc tak jak sobie byśmy sprawiali przyjemność przez różne podarunki, tak samo żonie. Dalej czytamy, albo inaczej, bo wszystko, kochani, zaczyna się w domu. Chrystus jest głową męża, więc mąż, tak jak Chrystus go nie poprowadzi do grzechu, tak samo mąż nie będzie prowadził żony do grzechu. Jest hierarchia: Chrystus, mąż, żona, dzieci. I dzieci bardzo dużo się uczą od mamy. I teraz nawiążę troszeczkę do tej potrzeby szacunku. Jeżeli nie szanujesz swojego męża, to dzieci to widzą. I chociaż byś go kochała i przytulała i ten, ale jak nie ma tam szacunku w pewnych działaniach twoich, to dzieci to widzą i też nie będą ciebie szanowały ani twojego męża. Później nie będą szanowały innych ludzi, aż przyjdą do pracy i będą zdziwieni, że ktoś coś od nich wymaga w ogóle. Ale to jest inna kwestia. Zdobycie żony przez romantyczność, kochani, to jest niekończący się dla nas proces, mężczyźni, bracia. Mamy wkładać w to wysiłek, to jest nasz wysiłek. Pamiętam, jak Ela, jeszcze nie byliśmy parą, już byliśmy parą, ale nie małżeńską. I zadzwoniłem do niej po pracy, Ela coś tam rozmawiała ze mną. I po pół godzinie nagle zapukałem do jej drzwi. Mieszkała ile? 100 kilometrów ode mnie, tak? Jakoś tak. I przyniosłem jej taką suchą gałąź jak ta z bawełną w środku. Z bawełną? To nie róża, nie tulipan. Bawełna. Wazonik mamy do dzisiaj, bawełna się gdzieś tam... I wiecie, i do dzisiaj to pamięta. A ja pamiętam ten wysiłek. Taka frajda, to było takie, zaskoczyłem się, muszę czymś zaskoczyć. A później, jak już byliśmy w małżeństwie, pamiętam, Ela coś tam mówiła, zimno mi, zimno, cały czas zimno. Rzeczywiście mieszkaliśmy w takim mieszkaniu, gdzie nagrzanie do 18 stopni, to było gorąco już, a to było bardzo zimne. No Cieszyn to jest takie podgórskie miasteczko trochę, zimno. Więc ubrałem się, wyszedłem, nic nie mówiąc, trzasnąłem drzwiami. i za 15 minut wróciłem z termoforem. Ojej, ojej, na stópki, tak jak już cię od razu cieplutko było i było fajnie. To są właśnie takie rzeczy, o których mówię, tak się nikt tego nigdy nie spodziewał, tak? No i czasami wychodzę na zakupy i wracam już z różą, albo z jakimiś tulipankami, albo z jakimiś tam fajnymi rzeczami. I to pozwala nam wytrwać, kochani, i utrzymać ten poziom zaskoczenia. Czy dzisiaj wróci z kwiatkiem? Nie wrócił.
Dzisiaj była natka.
Tak, Eli ulubiony bukiet to jest natka pietruszki. Na kanapkę. Czyli znowu coś użytecznego, halleluja. Nie, że zwiędnie i wyrzucisz, tylko zjesz. Tak więc żona oczekuje, chłopaki nieżonate. Chyba tylko tu jest jeden. Tak, jeden widzę. Gdzie jest jeszcze jeden? Aha, tam. O, ty jesteś nagłaśniający to. Tak jakby cię nie było tutaj, nie? Ale masz rację, dwóch jest kawalerów, więc żona zawsze będzie chciała, żebyś był romantyczny i nigdy się z tego nie wycofa i zawsze będzie oczekiwała. I ślub w ogóle nie zakończy tej potrzeby. Ani dzieci, ani coś innego. Więc ja się też tego uczę. Czyli nieoczekiwane prezenty albo jakieś wydarzenia i niepraktyczne, nie musi być praktyczne. Tak? Mikser nie jest dobrym prezentem romantycznym. Chyba, że popsuty, tak jak powiedziałeś. Mówisz za drogie, wychodzenie na randki z żoną za drogie, zamówienie pizzy do domu, żeby nie gotować, za drogie, to czasami możesz sobie przeliczyć to, ile kosztuje adwokat i rozwód i podział majątku i wszystko. Więc lepiej kupić pizzę i zjeść ją, albo zabrać żonę gdzieś do jakiejś restauracji, niż później płacić alimenty i takie rzeczy. Druga potrzeba, to jest bardzo niezrozumiała dla mnie potrzeba, to jest potrzeba rozmowy. Bardzo, bardzo dziwne, bo my, mężczyźni, rozmawiamy najczęściej, żeby się czegoś dowiedzieć, żeby rozwiązać daną sprawę, tak? Czyli słyszałeś o tym, jak to zrobić. Okej, i rozmawiamy. Natomiast tutaj jest zupełnie inaczej. I tak jak zakochaliśmy się i mieliśmy tą relację przedmałżeńską, że rozmawialiśmy godzinami przez telefon, to właśnie jest to, co... To jest ta druga potrzeba, którą zaspokajamy automatycznie. Ale kiedy wchodzimy w małżeństwo, ta rozmowa zaczyna przypominać w pewnym momencie borowanie zęba, która też jest bardzo potrzebna, Eli, prawda? I to na wolnych takich na pomoc. Ale potrzeba, to jest ta potrzeba rozmowy jest inną potrzebą u żony niż u męża. Mąż ma zupełnie inną potrzebę rozmowy. My też rozmawiamy, ale w ogóle mamy... Statystycznie mniej używamy słów niż kobiety dziennie. Więc bardzo często jest tak, że my w pracy już wszystkie słowa zużyjemy, całe ten 25 tysięcy czy ileś słów dziennie na rozwiązywanie problemów, na załatwianie spraw, na kłócenie się z ekspedientem. Wiecie. I no i przychodzimy do domu i... Cześć, kochanie, jestem taki zmęczony. Gdzie obiad? No i... A ona, czyli jako kobieta, wypowiada dwa razy więcej tych słów albo i trzy. I to są statystyki. Ktoś tutaj się uczył różnych na socjologii, tak? I podawali takie statystyki, że kobieta po prostu mówi więcej. To znaczy, że dlatego tak długo mówiłem o potrzebach mężczyzn, tak? Żeby nadrobić dla was kobiety. A mężczyźni to ogarną w jedno spotkanie. To był żart, nie? Żart. Kobiety rozmawiają, bracia, by budować intymność, by budować relacje, by budować... I u niej ta potrzeba rozmowy jest tak samo silna, jak u nas potrzeba uprawiania miłości seksualnej. cielesnej. Więc jest taki przykład. Mąż przychodzi do żony i mówi, kochanie, może byśmy się dzisiaj kochali. Ona mówi, no ale po co? Przecież już mamy dzieci. Już wszystko zrobione, więc po co mamy się kochać? To może jednak nauczymy się rozmawiać z żoną, żeby nie było takich dziwnych sytuacji. Musimy się nie tylko nauczyć mówić, ale też słuchać. I to słuchać ze zrozumieniem. I tutaj bardzo głowa boli. Czasami miałem takie sytuacje, prawda, Eli, że rozmawialiśmy, a ja nie łapię, powtórz, nie rozumiem. O co chodzi? Powiedziałaś, czy dobrze zrozumiałem? Nie, źle zrozumiałeś. No dobra, no to powtórz jeszcze raz. I po prostu, aż w końcu Duchu Święty pomóż mi zrozumieć, o co chodzi. Pym, aha, zrozumiałem. Bardzo, bardzo często tak jest, że wy dziewczyny też się nie spodziewajcie, albo nie dziwcie się, że mąż nie rozumie. Bo on rozmawia w innym celu niż wy. Dlatego czasami dziewczyny chcą po prostu powiedzieć, a my, mężczyźni, chcemy rozwiązać problem. Ale tak w ogóle nie powinniśmy w ogóle się odzywać w tej kwestii, tylko mów, kochanie. Tak, rzeczywiście, dobrze, mów. Czyli nie chcesz, żebym coś robił? Nie, oczywiście, że nie. Chcesz, żebym cię wysłuchał? Tak. I budujemy relacje. I oczywiście ja to przedstawiam tak troszeczkę kwadratowo, bo w relacjach jednak się rozmawia. Tylko trzeba wiedzieć, jaki jest cel tej rozmowy i że dziewczyny są inne niż chłopcy. Mężczyźni są inni niż kobiety i oni rozmawiają z innych powodów niż kobiety. Więc kiedy wiemy, jakie są twoje powody i moje, kiedy rozmawiamy, możemy się dogadać. A kiedy nie, ty masz inne oczekiwania w stosunku do rozmowy niż ja i zaczynamy się kłócić. No przecież powiedziałaś, że... Bo szef jest taki... Jak to nazwać? Tak, ciężki taki, cały czas się nade mną znęca, czy coś tam, mówisz, daj mi tyle roboty i cały czas niezadowolony, a tym, to ja zadzwonię do tego szefa i mu, co ty, nic nie dzwoń, w ogóle się nie odzywać. Po prostu chcę, żebyś jej wysłuchał, niekoniecznie robił jakieś rzeczy. Mój tata kiedyś pojechał do szefa mamy. Oczywiście mama dalej pracowała, ale tata dostał, tak? I to od mamy. Coś ty zrobił, gdzieś pojechał. Była inna koncepcja, tak? Ona chciała porozmawiać, powiedzieć, wyrzucić coś z siebie, a on myślał, że musi rozwiązać sytuację do szefa. No, fajnie wiedzieć takie rzeczy. Rozmowa nie jest pojazdem do celu, by rozwiązać problem z żoną. Potrzebą żony jest rozmowa. Do tego też ważne przy rozmowie jest dotyk, żeby się przytulić. Nieseksualny dotyk. Wiecie, co to jest nieseksualny dotyk, bracia? W małżeństwie? To jest taki dotyk, który nie prowadzi od razu do łóżka. Nieseksualny dotyk to taki, który nie prowadzi do seksu. Od razu przynajmniej, tak? Czyli zaczynasz w kuchni. Cześć, kochanie, pocałunek. Cześć, jak się masz, przytulasek. Cześć, jak się masz. Lubię. Tak. Klepnąć tu, klepnąć tam. Czasami jak widzę, jak ludzie się... Nie jak konia po tyłku, tak? Tylko tak fajnie klepnąć, mężczyźni, nie? Wiecie, o co chodzi. Nieseksualny dotyk. Dobrze. Finansowe wsparcie. Trzecia potrzeba to finansowe wsparcie. Wasza żona potrzebuje mieć tą pewność, że ty dbasz o dom, że chcesz o niego dbać, i że ona nie musi, że to nie wisi na niej, tak? Że utrzymanie domu, rodziny nie jest zależne tylko od niej, ale że ty jesteś tym, który jest głową i tym, który dokłada się do tego. I to jest trzecia potrzeba mężczyzny, potrzeba zaopatrywania. To się ze sobą łączy. Ty masz potrzebę, żeby być zaopatrzycielem, żeby dbać o dom, a ona ma potrzebę, żebyś ty był właśnie taki, żebyś dbał o dzieci, żeby było co jeść. Bo jak nie, to bardzo często właśnie żony w takiej desperacji idą do pracy, żeby po prostu dołożyć się do budżetu, żeby dzieci miały co jeść. A tymczasem ty okazujesz miłość samemu sobie i no, kupię sobie ten sprzęt, wędkę nową czy coś, cokolwiek tam jest. A w domu brakuje pieniędzy na to, żeby ugotować coś. Nie wiem, czy rozumiecie. Więc nasze żony potrzebują, żebyśmy wiedzieli o tym, że liczą na nas, że będziemy wsparciem dla domu. Miałem sytuację w domu właśnie taką, gdzie mama nawet nie wiedziała, że tata był na jakimś zasiłku. A tata tak bardzo kochał siebie, że ten zasiłek po prostu na siebie. Sytuacje są różne w życiu i wszyscy się uczymy. Mój tata nie słyszał tego kazania. A ja mam przynajmniej z czego czerpać przykłady. Więc doszło nawet do tego, że mój tata, ponieważ miał jakieś tam problemy, moja mama wyznaczyła mu półeczkę na lodówce, że on sobie sam teraz będzie kupował jedzenie, a reszta jest dla dzieci i dla niej. Tak, do takich rzeczy dochodziło. Ale oboje nie słyszeli tego kazania. Po prostu reagowali naturalnie, nie wiedząc, czym jest Boża miłość. Chociaż oboje byli narodzeni na nowo, ale nie wiedzieli, co to jest Boża miłość. Ale ty masz swoją półeczkę i tutaj jak ja to zobaczyłem, serce mi po prostu pękło i mówię, tata, możesz jeść wszystko, co jest moje, co jest dla mnie. I oczywiście wszystko się tam w końcu naprawiło i tata i tak zdecydował się opuścić naszą rodzinę. Ta-da. I później był doskonały, jak zmarł, osoba, z którą mieszkał, taka pani, ona go do dzisiaj po prostu wychwala, jaki to on człowiek porządny, jak on wszystko naprawił, jakim się okazał, jaki opiekuńczy, tu ją zawiózł, tam ją przywiózł, ale tego nie robił w domu. Straszne. Ale dlatego uczymy się, kochani mężczyźni, żeby wiedzieć, o co chodzi, żeby być wsparciem dla naszych żon. I żona też potrzebuje, aby mąż był oddany rodzinie. To jest czwarta potrzeba. Masz być oddany rodzinie. Oddany rodzinie oznacza nie tylko, że spędzasz z dziećmi czas, je przytulasz, ale też potrafisz je korygować. Jak mama mówi nie, to jakoś tam brzmi, ale jak tata mówi nie, to ma to potężny wydźwięk. Chyba, że mama nie szanuje taty. To wtedy, jak tata mówi nie, to jest śmieszne. Co ty mi będziesz mówił? Wiecie, ja miałem taką sytuację. Oglądam kreskówkę, a miałem iść do szkoły. Tata mówi, wyłącz już tą kreskówkę. Mówię, nie będę ten. Oglądam. Mama nie szanowała taty. I wiecie, i doszło do tego, że tata wziął kable ze ściany, wyłączył, no tak wyrwał. Ja się tak na niego popatrzyłem z zero szacunku i włączyłem satelitę. To są program. No, antena satelitarna już nie wyrwie anteny, nie? To już, ale mu przeszło, bo się to był człowiek, który jak zapałka. Ogień, wielki ogień, złość i nagle przechodziło wszystko, nie? Tylko musiał dać sobie upust. Bo mama nie szanowała taty. Nie było tego szacunku. I ja też taty w pewnym momencie nie szanowałem, ale później, kiedy się nawróciłem i poznałem Bożą miłość do mnie, ożeniłem się, powiedziałem, będę szanował tatę celowo. I zmieniłem swoją postawę i mieliśmy bardzo dobre relacje z tatą później. Prawda, Eli? Także oddanie rodzinie. List do Efezjan, 6 rozdział, mówi tak. Dzieci, bądźcie posłuszne waszym rodzicom w Panu, bo to jest sprawiedliwe. Czci ojca swego i matkę, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze powodziło i abyś długo żył na ziemi. A więc my, mężczyźni kochani, uczymy naszych dzieci, nasze dzieci, żeby szanowały nas, żeby mama żeby szanowały mamę i tatę. Dlaczego? Żeby długo żyły na ziemi, żeby im się powodziło. Jeżeli nie będą w domu, jeżeli nie ma tego w domu, to później nie będzie im się powodziło tak, jak powinno, jak mogłoby im się powodzić, ze względu na to, że nie będą szanowały innych. Bo mama nie szanowała taty, tata nie szanował mamy, nie kochał jej, albo jakieś tam rzeczy były dziwne. I tu jest napisane, że mamy uczyć nasze dzieci miłości i szacunku do nas samych. Mama do taty, tata do mamy. Nie ma, że dzieci przychodzą do taty, tata mówi nie i później idą do mamy i mama mówi tak. Byliście w takim domu czasami? Ale czasami dziecko już potrafi tak zmanipulować, że nawet nie wie, że powiedziałeś tak. Ja byłem takim dzieckiem. Więc i czwarty. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je w karności i w napominaniu Pana. Kiedy dzieci są pobudzane do gniewu, kiedy stosujemy kary, które są nieproporcjonalne do przestępstwa. Albo kiedy te kary są uciążliwe lub nie ma przebaczenia i zawsze jest ta konsekwencja. Oczywiście konsekwencja jest, ale dziecko nie wie, dlaczego to się dzieje. I kiedy właśnie jest karane w gniewie, to jest najgorszy sposób karcenia dziecka, bo ono wtedy traci szacunek do rodzica. Ale jest tutaj napisane, że mamy je wychowywać w karności i w napominaniu Pana. I to jest zadanie nasze, mężczyźni. Bo kiedy mama mówi, to jest okej. Ale kiedy mama szanuje i kocha swojego męża, to kiedy tata mówi nie, to niesie ze sobą moc. Amen? Trochę się odkryłem przed wami, tak z mojego życia trochę powiedziałem. No ale cóż. Po to je przeżyłem, żeby się dzielić, żebyście wy nie popełniali tych samych błędów. Dyscyplinowanie i uczenie dzieci przez męża jest dobre dla ich przyszłości. Czyli kiedy tata dyscyplinuje, to jest dobre dla ich przyszłości. I oczywiście jest pewien etap w życiu, kiedy już nie możesz wziąć 18-latka i mu dać klapsa. Nie? To już są inne kary i w zasadzie karcenie cielesne nigdy w gniewie i nigdy, wiecie, to ma być i nigdy w gniewie i to ma być, jakby to powiedzieć, wymierne z tym, co się zrobiło. Boże Słowo mówi, że za kłamstwo i za nieposłuszeństwo powinniśmy być my sami powinniśmy karać nasze dzieci za kłamstwo i za nieposłuszeństwo. Nie dlatego, że oblało cię wodą, nie dlatego, że coś stłukło, nie dlatego, że... Bo to już jest w gniewie. I kary cielesne działają tylko do pewnego wieku. Jak dzieciaczek jest mały i nie rozumie różnicy między niebem, piekłem, szatanem, Bogiem, ale rozumie różnicę między zrób to, a pupa zaszczypie. Ale w pewnym momencie już to już nie działa. Wtedy najlepiej zabrać mu smartfon. A, tato, a nie. Albo tak, albo książki, komiksy, cokolwiek, co będzie liczyło się jako kara. Ja miałem karę, masz nie oglądać telewizji. Wiecie, to były początek lat 90. Wchodziły kreskówki Disneya, Chip i Dale i to wszystko. Ja tak stałem za futryną drzwi. Tu było wejście do pokoju, tak stałem. I tak płakałem, że po 15 minutach kara się kończyła. Niekonsekwencja, dokładnie. To jest oddanie rodzinie. Tak jak mówiłem, mama kładzie mnie do łóżka, bo musi. Ale kiedy tata to robi, to on chce to zrobić. To znaczy, że jestem kimś wyjątkowym. Pamiętam, mój tata, kilka razy się zdarzyło w życiu, że przyszedł i czytał mi coś albo opowiadał. On opowiadał świetne, fantastyczne historie. Ja pamiętam niektóre do dzisiaj, jak krowa lubiła jeść kopytka z mięsem. To jest jakaś abstrakcja, ale opowiadał mi. Ale pamiętam, jak byłem zafascynowany Supermanem, a on otworzył mi i rysowałem jako dzieciak te eski, takie tam tarcze. Dzieciaczek, nie umiałem jeszcze. Otworzył mi Apokalipsę świętego Jana i przeczytał opis Chrystusa, który tam jest. Mówi, narysuj to. I ja rysowałem. Tylko ten miecz z ust, który wychodzi, no nie wiedziałem, jak to narysować. No. Ale wiecie, pamiętam to do dziś. I to było wieczorem. Tata przyszedł, żeby położyć mnie spać i jeszcze rysowaliśmy przez chwilę. To było niesamowite. I piąta potrzeba, czyli powtórzę je wszystkie. Romantyczna, emocjonalna miłość to są nieoczekiwane rzeczy, które i niekoniecznie praktyczne, które sprawiają radość naszej żonie. Potrzeba rozmowy, nie musisz wiedzieć, po co rozmawiasz. Ważne, żeby, to znaczy musisz rozumieć, dlaczego rozmawiasz ty i jaką ma potrzebę żona w rozmowie z tobą, że to nie zawsze jest to samo. Ty chcesz rozwiązać problem, ona chce rozmawiać. Tak, finansowe wsparcie, trzecia potrzeba, czyli i oddanie rodzinie, czwarta potrzeba. Piąta potrzeba to są czyny uprzejmości. To jest twoja uwaga, mężu, skupiona na tej żonie. To jest poświęcenie jej 100% uwagi. Ja tak nie zawsze potrafię zrobić, ale Ela jak rozmawia z kimś, to jest tak skupiona. Nie? Ja mogę dzwonić, pisać SMS-y. Nie, bo ona jest w rozmowie z tobą i już ona nie zważa na to, co wokół się dzieje, bo jest skupiona. I żona potrzebuje właśnie takiej naszej uwagi. Jesteśmy skupieni na niej zupełnie. Często nieważne jest, co do niej mówię, ale jak do niej mówię. Tak, Lidka spojrzała na Elę. Jak on do ciebie mówi? Ło, księżniczko, serduszko, słoneczko. Chodzi o ton głosu. Tak? No przecież ci mówiłem już. Zamknij, naciśnij ten przycisk. X. Kontrol X. Ctrl V, czyli to są komendy na klawiaturze. Kopiuj i wklej. Ctrl X, Ctrl V. Ile razy? No dobrze. To jest przydatna informacja, ale czasami bywa ten. I czasami Ela mówi, że ja krzyczę na nią, kiedy ja nie krzyczę. Ale wystarczy, że się zirytuje czymś i mi się głos zadrży i pójdzie w inną stronę i po prostu już jestem spalony. Czasami wiecie, jest rozmowa fajna, tak? Są niespodzianki, tak traktuję i myślę, niestety myślę już o wieczorze, że będzie tak fajnie, tak pięknie jest ten niezobowiązujący dotyk nieseksualny, tak? Fajnie jest, tak? I przychodzi jakaś sytuacja, gdzieś tam wieczorkiem już prawie coś i tylko trochę mi się ton głosu zmieni i trzeba budować od nowa. Domek z kart, tak. Ja pamiętam nasze rozmowy. No ale Eli, no przecież ja nie chciałem, ja tylko... Ale to taki, mam wrażenie, że budujemy domek z kart, że ja tutaj od rana coś tam, fajnie jest, rozmawiamy to... i nagle wszystko poszło w pył, rozsypało się i załamany po prostu. Nie, ten. Wtedy najlepiej pomaga rozmowa, prawda? Rozmowa, która po prostu odbudowuje, bo nasze żony i wszystkie inne żony świata budują relacje poprzez rozmowę, intymność poprzez rozmowę. Jak tego nie ma, to tak jak ty byś nie miał seksu nigdy w małżeństwie. To jest aż tak ważne, tak? Dlaczego mam ją całować? Dlaczego mam ją dotykać? Dlaczego mam... Chcesz mieć szczęśliwą żonę? Bądź dobrym mężem. Chcesz mieć szczęśliwego męża? Bądź dobrą żoną. Mam nadzieję, że to wszystko zapadło. Za parę lat powtórzymy ten kurs, bo myślę, że będzie potrzebne. I oczywiście skondensujemy i skrócimy, ale wierzę, że potrzeba Bożej miłości w naszym małżeństwie jest, w naszych małżeństwach jest ogromna i potrzebujemy wiedzieć, co tu jest gerada, tak? Amen, halleluja. Kochani, błogosławię was, dziękuję wam. Możecie teraz oddać chwałę Bogu, bo skończyłem tą serię.